Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest profesor doktor habilitowany Michał Markuszewski, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, naukowiec, farmaceuta, kierownik Zakładu Biofarmacji i Farmakokinetyki GUMED. Witam pana profesora, dzień dobry.
Dzień dobry.
Kilka dni temu odbył się w Gdańsku na Górze Gradowej czwarty piknik nauki Fahrenheita. To taka impreza, która ma budować dobre relacje między uczelniami a społecznością lokalną, zwłaszcza w kontekście promowania zdrowia i edukacji zdrowotnej. Ta tegoroczna impreza, w której również Gdański Uniwersytet uczestniczył, udała się, była owocna?
Tak, to w mojej ocenie bardzo. To liczne tłumy mieszkańców Gdańska i okolic pewno, które przybyły. Z tego, co się orientuję, prawie 5 tysięcy osób odwiedziło Górę Gradową w ciągu mniej więcej chyba 4 czy 5 godzin. To świadczy chyba najlepiej o tym, że impreza była udana. My też organizacyjnie się rozwijamy, to już któryś z kolei piknik, także coraz to mamy lepsze rozwiązania. Inaczej w tym roku była umiejscowiona scena, trochę inaczej rozstawione namioty, trochę mniejsze kolejki chyba były do kotła z zupą, więc też się rozwijamy i mam wrażenie, że to jest coś, co się wpisze na długo w kalendarz imprez trójmiejskich, czy gdańskich szczególnie.
Ja tak się zastanawiam, co takiego jest dla społeczności, dla ludzi atrakcyjne, jeśli chodzi o naukę. No bo wiadomo, jeśli chodzi o takie sprawy związane z leczeniem, z sprawami klinicznymi, no to zawsze jakieś badania drobne, które można wykonać poza placówką medyczną, się cieszą dużą popularnością. Ale co takiego, jeśli chodzi o naukę, to jest ciekawego dla ludzi, co GUMED pokazywał?
Jak obserwowałem zainteresowanie wokół stoisk i to można powiedzieć wokół wszystkich stoisk, bo proszę pamiętać, że Gdański Uniwersytet Medyczny jest jednym z trzech podmiotów organizujących uniwersyteckich poza Hewelianą, miastem Gdańsk, Uniwersytet Gdański i Politechnika Gdańska również, szkoły wyższe. W każdym razie wszystkie te stoiska, w namiotach, które były prezentowane, praktycznie wszędzie były tłumy ludzi. Więc ja myślę, że to jest tak, że tego typu wydarzenia przyciągają tych ludzi ciekawych świata, tych ciekawych pewnych odkryć, pewnych wyjaśnienia zagadek, czemu coś się dzieje tak, a nie inaczej. I ci ludzie przychodzą na tego typu imprezy, bo właśnie, albo ich interesuje coś związanego z biologią, z chemią, z medycyną, albo wręcz odwrotnie, inżynieria czy humanistyka. Te wszystkie obszary gdzieś tam na tych stoiskach były obecne.
I mają pewność, że to jest prawdziwe, to co pokazujecie, że to nie są jakieś fake newsy, bo czasami jak się szuka, można sobie obejrzeć przecież filmy w internecie, tak, czy w jakichś mediach społecznościowych, ale nigdy pewności nie ma, dokładnie, czy to nie wytworzyła albo sztuczna inteligencja, albo czy jakieś trolle, prawda?
Dokładnie tak. No tutaj to wszystko jest oparte o naukowe doświadczenia, eksperymenty, wręcz na wielu stoiskach były pokazy pewnych zjawisk zachodzących. Mało tego, te stoiska są bardzo często obsługiwane, tak to nazwę, no, przez naszych studentów czy młodych pracowników nauki, ale zawsze gdzieś nad tym jest patronat opiekuna koła naukowego, jakiegoś kierownika jednostki, czyli osób, które jeszcze za tą merytoryczną jakość biorą odpowiedzialność. I myślę, że to wszystko gwarantuje, że z jednej strony ta młodość, witalność i spojrzenie młodych ludzi, naszych studentów, doktorantów, pracowników, z drugiej strony ten merytoryczny wkład wszystkich naukowców, to sprawia, że te stoiska są atrakcyjne i mieszkańcy, myślę, że każdy, kto odnajduje się gdzieś w tych zagadnieniach związanych ze światem, odkrywaniem świata, znajdzie coś ciekawego dla siebie, niezależnie czy lubi, mówię, tak jak mówiłem, inżynierię, czy woli humanistykę, czy medycynę.
A panie profesorze, pana zdaniem, takie najważniejsze korzyści płynące z organizacji tego typu wydarzenia, no bo to jednak kosztowało was trochę trudu, żeby to wszystko zorganizować. Czy to jest jakaś szansa na przykład na zainteresowanie młodych ludzi kierunkami medycznymi? One przecież i tak cieszą się dużą popularnością, studiowanie nauk medycznych, ale to jest taka szansa właśnie na kontakt?
Tak, też, oczywiście, że tak. No, nie będę mówił, że nam na tym nie zależy. Uczelnia medyczna, Gdański Uniwersytet Medyczny, czy każda uczelnia medyczna przede wszystkim kojarzy się z kierunkiem lekarskim, ewentualnie lekarsko-dentystycznym. Tymczasem na naszej uczelni tych kierunków kształcenia jest w sumie 18. A zatem mamy jeszcze coś do zaoferowania poza tym zawodem lekarza czy lekarza-dentysty. I to nie tylko ten zawód, który też ja kończyłem studia farmacja czy farmaceutą, ale też inne typu dietetyka, fizjoterapia, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe, ale także pewne specjalności.
Pielęgniarstwo, na przykład.
Pielęgniarstwo, położnictwo. Oczywiście było stoisko, gdzie były prezentowane pewne aspekty właśnie opieki nad dziećmi. Ale też takie bardzo specyficzne obszary, jak mikrobiologia. Mikrobiologia się odnajduje zarówno w świecie medycyny, jak i w świecie środowiskowym, badań nad środowiskiem. I nie tylko, teraz mówimy w medycynie kosmicznej, także kwestie bakterii, mikrobiologii się pojawiają jako zagadnienia naukowe. A zatem na tych stoiskach, na tych prezentacjach mieliśmy nie tylko takie, powiedzmy, pewne obszary, które są atrakcyjne z punktu widzenia uczelni jako kierunki studiów, gdzie możemy przyciągnąć młodych kandydatów, ale także takie bardzo specyficzne, które pokazują no właśnie tą atrakcyjność nauki jako takiej i wyjaśniają pewne zjawiska. Stąd na pewno z jednej strony to jest promocja wśród kandydatów na studia, ale druga rzecz chyba równie ważna jest promocja w ogóle w społeczności naszej lokalnej, w społeczności miasta Gdańska, Trójmiasta czy regionu, uczelni. Nie tylko jako takiego miejsca, gdzie przyjdziesz, zdasz egzaminy, dostaniesz dyplom i potem przyjmą cię do pracy tu albo tam, ale takiego miejsca, które chce tą wiedzą, tą nauką promieniować dookoła i zarażać nie tylko tych, którzy mają studiować, ale także tych, którzy robią coś innego, a są po prostu ciekawi świata i pokazywać też społeczeństwu, że naszą rolą i naszą misją jest nie tylko kształcenie, ale także właśnie zmienianie otaczającego nas wokół świata.
Ale chciałam też zapytać o rozpoczęte właśnie studia, pierwsza edycja studiów podyplomowych dla nauczycieli, którzy mają uczyć w szkołach przedmiotu edukacja zdrowotna. Jakie oni zdobędą umiejętności, jaką wiedzę? No bo edukacja zdrowotna to jest bardzo szerokie pojęcie. Tak. I czy będą kolejne edycje tych studiów, bo było podobno dwa razy więcej chętnych niż miejsc. I zważywszy na to, że pewnie jeszcze niewiele osób tą wiedzę miało, że można się zgłaszać, że te studia ruszyły.
Jesteśmy jedną z kilku uczelni w Polsce, które już rozpoczęły kształcenie na tych studiach podyplomowych edukacja zdrowotna. Na pewno już teraz możemy powiedzieć, że będziemy przygotowywać się do kolejnej edycji, zwłaszcza, że tak jak pani redaktor powiedziała, zainteresowanie było spore. Program jest autorski, to znaczy każda uczelnia przygotowuje swój własny program w ramach pewnych ram przedstawionych przez Ministerstwo Edukacji. I celem jest przygotowanie edukatorów zdrowotnych, czyli nauczycieli, którzy będą umieli, potrafili w jak najlepszy sposób zaprezentować tą wiedzę z zakresu szeroko rozumianego zdrowia uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. U nas liderką tego projektu czy tych studiów podyplomowych jest pani profesor Dorota Kiliańska i jej wkład jest tutaj olbrzymi, ale także pani prorektor Agnieszki Zimmermann, profesor, która była takim też motorem, spiritus movens z tego pojawienia się tych studiów podyplomowych.
Bo ten przedmiot, panie profesorze, będzie przedmiotem do wyboru. To nie będzie przymusu, żeby dziecko w szkole uczęszczało na takie zajęcia. A pan by zachęcał jednak rodziców, żeby dzieci wysłali na takie zajęcia?
Tak, absolutnie będę zachęcał, aczkolwiek zgadzam się, i to pewno nie jest popularna opinia, że uważam, że przymuszanie do czegoś i w tym przypadku także przymuszanie do kształcenia w jakimś obszarze czasami ma odwrotny skutek niż zamierzony. Czyli powinniśmy postawić raczej na to, żeby ta forma i sposób i wiedza przedstawiana przez edukatorów były tak atrakcyjne, że będą przyciągały kolejnych uczniów do tego kształcenia, a my swoją drogą w tych tak zwanych kręgach zaufania, które tworzymy wokół siebie. Powinniśmy oczywiście do tego zachęcać i przedstawiać to jako najlepszą z możliwych opcji, to znaczy kształcenia się, zdobywania tej wiedzy. Dlatego my przykładamy dużą wagę do tego, żeby ten program był jak najbardziej komplementarny do potrzeb w zależności od wieku i żeby odpowiadał na potrzeby, wyzwania naszych czasów. W wielu krajach tego typu kształcenie już w szkołach istnieje, funkcjonuje i sprawdza się. To znaczy statystyki pokazują, że młodzież wchodząc w wiek dorosły
jest bardziej świadoma wielu rzeczy, procesów, tak?
Już wcześniej, ale jeszcze im dalej, tym bardziej jest świadoma, tym łatwiej jest mówić o profilaktyce i tym jakby statystycznie rzecz biorąc pewne zjawiska występują rzadziej.
I chyba taki człowiek wyedukowany, jeśli chodzi o w zakresie zdrowia, przynajmniej w zakresie jakichś podstaw, też mniej się boi, jak coś się dzieje z jego zdrowiem, prawda?
Pani redaktor, genialnie to pani ujęła, ale ja bym to rozszerzył, to nie chodzi o zdrowie, to chodzi o wszystko. Jeżeli coś można powiedzieć, że nam nie do końca się chyba udało przez te 30 parę lat od zmian ustrojowych, to edukacja jako taka w całościowo. To znaczy my ciągle na tę edukację patrzyliśmy i to widać po wynagrodzeniach na przykład nauczycieli w różnych miejscach, jako takie no coś must, co musi być, ale jakby nie traktując tego priorytetowo. A edukacja moim zdaniem to jest priorytet, nie tylko na poziomie zdrowotnym, ale na każdym innym. Jak łatwiej dużo byłoby walczyć z fake newsami, gdyby edukacja była na wyższym poziomie i to poczucie takiego lęku, zagrożenia, które w społeczeństwie, w różnych grupach pojawia się w zależności od tematu.
Było, no boimy się tego, czego nie znamy, prawda?
Dokładnie.
To jest, no, całkiem
łatwo jest,
naturalne.
Mając mniej wyedukowane społeczeństwo, dosyć łatwo jest zaszczepiać pewne lęki, obawy, czasami nieporozumienia.
To się w ostatnich latach nasiliło, no, ze względu na taki nieograniczony dostęp do różnych internetowych stron, które nie do końca kolportują prawdziwą wiedzę, zwłaszcza jeśli chodzi o właśnie zdrowie. Ale panie profesorze, ja chciałam zapytać jeszcze w tej naszej rozmowie też o ewentualne modyfikacje planów nauczania studentów, planów studiów, bo programy studiów też można powiedzieć czasami, no, jakby się sięgnęło wstecz, to wiele lat uczy się ciągle tak samo, a czasy się zmieniają. Czy dzisiaj nie trzeba, żeby tych studentów kierunków medycznych przygotowywać do wyzwań współczesnej medycyny, jakoś inaczej edukować, chociażby w zakresie kontaktu z pacjentem, czy skorzystania z nowych rozwiązań technologicznych? Wy macie w ogóle takie plany, żeby zająć się trochę modyfikacją programów studiów?
Jak najbardziej. Przede wszystkim to jest taki proces, który jest realizowany w sposób ciągły, bo tutaj jakby miejsca na zmiany rewolucyjne specjalnie nie ma. Natomiast świadomość u nas, po naszej stronie teraz władz uczelni jest bardzo wysoka tego, że powinniśmy do naszych programów studiów podejść maksymalnie nowocześnie, jak się da. Ale uwaga, właśnie to słowo jak się da. Proszę pamiętać, że na uczelni medycznej część kierunków, te najważniejsze, w tym lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, farmacja, oczywiście lekarsko-dentystyczny i jeszcze inne, to są kierunki, które mają tak zwane standardy kształcenia.
Są jakieś podstawy, które trzeba...
Narzucają nam pewne ramy. Tak. I bardzo dobrze, że one są. Teraz tutaj jest, otwiera się pole do możliwości, jak tą wiedzę przekazać. Pracujemy nad tym, żeby ją unowocześniać, zmieniać. Nie dalej niż wczoraj na posiedzeniu Senatu przyjęliśmy jako propozycję dla studentów fakultet tak zwane tutoringowe, czyli taką formę kształcenia, która u nas do tej pory, no, można powiedzieć, występowała w bardzo szczątkowej, a w każdym bądź razie niesformalizowanej, nieustrukturyzowanej formie, a jednak na Zachodzie jest dużo częściej spotykana i doceniana.
W niektórych szkołach, nawet podstawowych czy średnich na Pomorzu, również ten tutoring jest stosowany wobec uczniów, ale czy to pokolenie dzisiejszych studentów, mówi się pokolenie Z, to jest troszkę inne pokolenie, mające inne oczekiwania, inne wymagania, inaczej z nimi się pracuje niż z pokoleniami tymi wcześniej. No, pan profesor jest wieloletnim nauczycielem akademickim, to pewnie ma jakieś swoje zdanie na ten temat. I trzeba dostosowywać do ich potrzeb, bo to jest też takie pokolenie, o którym się mówi, że wymaga większego wsparcia takiego psychologicznego, podejścia indywidualnego. Wydawać by się mogło, że zawsze tak było, że student no to powinien mieć indywidualne jakieś takie traktowanie, bo każdy jest inny. Ale jak to jest tak w ogóle, jakby wziąć tych wszystkich studentów jako grupę potraktować dzisiejszych?
Ja zacznę od tego, że ta młodzież jest bardzo fajna. Jest naprawdę fajna i trudno na nią jest coś złego powiedzieć jako całość. Wczorajsze, przepraszam, weekendowe piknik na Fahrenheita między innymi pokazał to, jak wiele z tych młodych osób pomimo pewnych rozbieżności, różnic międzypokoleniowych, jak wspaniale oni się angażują, jak są otwarci na zmiany, jak są otwarci na przekazywanie wiedzy.
Czyli młodzież to młodzież. Zawsze taka sama, podobna.
Tak, ja myślę, że tu myślę, że czasami chyba wpadamy w jakąś taką pułapkę myślową, jakiegoś narzekania, porównywania się do siebie i nagle stwierdzania, że kiedyś to było lepiej, czy coś.
Może lepiej nie, panie profesorze, ale to jest pokolenie, które urodziło się, jak był już internet. Myśmy się urodzili, jak internetu nie było, były książki, tak? Była biblioteka. Inaczej trzeba było tą wiedzę zdobywać. To, co było w podręczniku napisane, to było na 100% tak. prawdziwe. Teraz w internecie różnie to bywa, prawda? Tak. I to bardziej o to chodzi. Czasy się zmieniły.
Oczywiście, że tak. I ta młodzież jest faktycznie trochę inna, ale tak naprawdę się czasami zastanawiam, na ile to my powinniśmy jednak próbować się w pewnym sensie do tego dostosować, bo tutaj nawiążę do tego pani wcześniejszego pytania o sposoby kształcenia, o formy kształcenia. W czasach, kiedy ja studiowałem, z niektórych przedmiotów był jeden, może dwa podręczniki dostępne w bibliotece i aby zdobyć tą wiedzę, która była wymagana do zaliczenia przedmiotu. Chodzenie na wykłady to było jednym z najlepszych sposobów na posiadanie odpowiednich notatek i tak dalej. Teraz każdy praktycznie dysponuje smartfonem. W smartfonie może wpisać w wyszukiwarkę odpowiednie hasło i teraz trzeba umieć krytycznie myśleć, żeby ocenić, czy ta wiedza, którą smartfon podaje jak na tacy, z danego źródła, z danej platformy informacyjnej, czy ona ma znamiona tej wiarygodności i wysokiej jakości, czy może jest właśnie jakimś takim portalem fejkowym, czy może nie do końca profesjonalnym. Tak to
jest też wiedza, którą właściwie młodzi ludzie powinni już mieć wychodząc ze szkół średnich, prawda? Żeby umieć weryfikować te prawdziwe wiadomości od nieprawdziwych.
I w szkołach średnich, ale też nasza rola taka powinna być, abyśmy do tej młodzieży właśnie szli z naszym przekazem właśnie mniej więcej w tą stronę, aby się uczyć, uwrażliwiać na to, kiedy dana informacja ma te znamiona poprawności czy jakości, a kiedy raczej należałoby ją odrzucić jako tą potencjalnie nieprawidłową. Dlatego mówię, że my powinniśmy też trochę u siebie, mówię tu o nauczycielach, zwłaszcza tych, zaliczam się do, nazwijmy to, starszych nauczycieli, żeby przestawić się w sposobie myślenia, że to, że myśmy przez tyle lat sami byli kształceni i potem kształcili innych w jakiś sposób, to nie znaczy, że ta młodzież, która tego teraz nie akceptuje, to oni mają problem. To my czasami mamy problem, że nie nadążamy za tym i czasami.
No właśnie, zastanawiam się, uczelnia ma problemy z doborem albo z niedoborem kadry dydaktycznej, bo dzisiaj nauczyciel to nie ma łatwo. On się mierzy z wieloma problemami, często właśnie tymi natury technologicznej, ale też podlega ocenie studentów. Czego wcześniej nie było, bo to była tylko wieść gminna, że taki czy inny profesor to jest fajny albo niefajny. Teraz są ankiety od kilku już dobrych lat, gdzie studenci się mogą wypowiedzieć, prawda? I to nie jest łatwe chyba też dla nauczycieli akademickich.
Zgoda, nie jest łatwe, aczkolwiek my staramy się przekazać, że ten feedback, który dostajemy od studentów, ma być po to, abyśmy tworzyli lepszą jakość i abyśmy przekazywali tą wiedzę w sposób na najwyższym poziomie.
A to nie powoduje, że uciekają trochę od tej dydaktyki nauczyciele? Niektórzy...
Niektórzy mają krytyczną opinię na temat ankiet. bo też prawda jest taka, że ankietę trzeba umieć zrobić i tutaj my też się tego uczyliśmy. System oceny jakości kształcenia to jest tak jak inne, to jest proces, więc na pewno na jakichś etapach popełnialiśmy czy nie tyle błędy, co jakieś były niedoskonałości tego systemu i w tym na przykład ankiety, jeżeli nie były odpowiednio sformatowane, to odpowiedzi, które się tam pojawiały, mogły być dla niektórych nauczycieli krzywdzące. Natomiast zakładając pozytywne nastawienie, czy takie podejście studentów do ankiet i nauczycieli, to generalnie każdy na tym skorzysta. Studenci mogą wyrazić swoje uwagi dotyczące programu kształcenia, czy sposobu jego realizacji, a nauczyciele czasami nieświadomi pewnych słabości tego, co robią, mogą to poprawić. Ale też w drugą stronę zdarza się, że w ankietach, czy w tych rozmowach ze studentami, ale i w tych ankietach pojawia się bardzo dużo pozytywnych opinii od studentów, którzy wychwalają nauczycieli, wychwalają dane treści i mówią o wysokiej jakości, co daje nam znowuż poczucie satysfakcji nam jako zarządzającym uczelnią, jako władzą uczelni, ale i samym nauczycielom, którzy po prostu wiedzą, że ich praca jest doceniana.
Profesor doktor habilitowany Michał Markuszewski, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest moim i Państwa gościem. Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. W studiu ze mną jest profesor doktor habilitowany Michał Markuszewski, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, naukowiec i farmaceuta. Panie profesorze, czy ma pan plan, albo już może to się dzieje, jak przyciągnąć i zatrzymać wybitnych wykładowców, klinicystów, tak by chcieli w Gdańsku kształcić naszą młodzież? Czy na przykład zdarzają się takie sytuacje, która mi się wydarzyła osobiście, bo ja przyjechałam do Gdańska studiować dla profesora właśnie, który tutaj wykłada. Był to profesor nieżyjący już, Roman Wapiński, historyk w Uniwersytecie Gdańskim. Czy takie historie zdarzają się na Gumedzie, że są studenci, którzy przyjeżdżają dla konkretnych naukowców i profesorów?
Muszę przyznać, że takiej historii jak pani redaktor to jeszcze nie słyszałem, jeżeli chodzi o Gdański Uniwersytet Medyczny, żeby ktoś przyjechał do Gdańska na studia tylko dla jednego konkretnego nauczyciela. Ale z pewnością wybór Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego to także właśnie kadra nauczycielska i wysoka jakość kształcenia, którą prezentujemy w wielu dziedzinach, w wielu obszarach, można powiedzieć wręcz wiodących, albo w najlepszych, albo w jednych z najlepszych w kraju. Stąd myślę, że tak, Gdański Uniwersytet Medyczny jest wybierany przez część studentów z tego powodu, jaki reprezentuje poziom i jacy są nauczyciele akademiccy.
Zdarzają się profesorowie tacy goszczący przez ileś semestrów, wykładający, pracujący tutaj naukowo?
Przyjezdni. Mamy, mieliśmy swego czasu profesora Takayashi Wakabayashiego z Nagoya University. On wręcz został przez nasz uniwersytet zatrudniony i pracował przez, już teraz dobrze nie pamiętam, ale wiele lat. I to był jeden z takich profesorów, którego wykłady cieszyły się wysoką popularnością i uznaniem. Nie tylko wśród studentów, ale także wśród współpracowników. Wśród
tacy kadry. Goście okazjonalni to są, którzy tak. Dają wykłady i wracają do siebie, prawda? Tak. A w drugą stronę to działa? Nasi naukowcy wyjeżdżają na takie, nie wiem jak to nazwać, naukowe wyjazdy do innych ośrodków?
Jak najbardziej. Wyjeżdżamy. Nasi naukowcy, nasi nauczyciele wyjeżdżają. Mamy jedyne ograniczenie to takie, że mamy swoje obowiązki dydaktyczne na miejscu, w Gdańsku, a zatem dosyć często jednak to są wyjazdy krótkoterminowe z jednym czy z serią krótkich wykładów w ramach bądź to współpracy już wieloletniej pomiędzy zespołami czy uczelniami, niekiedy w ramach programu Erasmus do nowych miejsc. Także to się dzieje i my bardzo mocno stawiamy na umiędzynarodowienie w uczelni.
Bariera to co, pieniądze dla takich wykładowców zagranicznych?
Co przyciąga ich do nas?
Nie, czy barierą są pieniądze na przykład, żeby przyjechał ktoś naprawdę z nazwiskiem w świecie medycznym, to też, na gościnny ale... jakiś semestr na przykład tutaj wykładać?
To na pewno jest jakiś problem z tym, że myślę, że większy problem jest taki, że ci naprawdę dobrzy naukowcy, nauczyciele, akademicy, oni mają co robić u siebie zwykle, tak? Są,
czyli musieli tam przerwać pracę naukową?
Są zwykle rozchwytywani, a zatem wiesz, zdobyć kogoś, kto, mówię o tych takich naprawdę bardzo dobrych, kto spędzi tutaj dłużej niż kilka dni, to jest niezwykle trudne. Ale oczywiście mamy takich, którzy przyjeżdżają do nas z wykładami, badaczy, naukowców. Jesteśmy z tego dumni. Staramy się takich osób przyciągać więcej. Chcielibyśmy, żeby więcej osób u nas pracowało, było zatrudnionych. To jest pewne wyzwanie. Tu między innymi właśnie ten problem finansów jest istotny.
Ale czy my jesteśmy dla nich atrakcyjni pod względem naukowym? Bo tu chciałam zapytać trochę o obecny system ewaluacji nauki w Polsce. Czy uczelnia uczestniczy w ogóle w jakichś rozmowach na ten temat, w dyskusji na temat ewentualnych zmian? I co zrobić, żeby promować tą jakość ponad ilość na przykład publikacji? Jakość badań, a nie ilość publikacji, liczbę publikacji.
Dwa pytania pani poruszyła, czy dwie kwestie. Jesteśmy atrakcyjni dla osób, dla badaczy z zagranicy. Są takie obszary, w których współpracujemy z najlepszymi ośrodkami w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii, wiodących na świecie. I przyjeżdżają do nas. Także nie tu pod tym względem i naukowo potrafimy być atrakcyjni, czy jesteśmy atrakcyjni. A dodatkowo olbrzymim, można powiedzieć, bonusem jest nasze miasto Gdańsk i w ogóle region Pomorza, które są równie atrakcyjne, co stąd spotkałem się wiele razy z opiniami, że nie tylko ludzie przyjeżdżający do nas byli zadowoleni, zachwyceni, zadowoleni z pobytu na uczelni, ale zachwyceni też całym otaczającym ich światem, miastem i regionem. Natomiast jeżeli chodzi o proces ewaluacji, o którym pani powiedziała, to jest coś, co odziedziczyliśmy po ministrze Gowinie i z pewnymi modyfikacjami, aczkolwiek bardzo marginalnymi, funkcjonuje do dzisiaj, na co większość środowiska, szczególnie środowiska wokół uczelni medycznych, no nie zgadza się, ma poważny opór. Aktualna ewaluacja, tak jak pani wspomniała, w pewien sposób promuje ilość, a nie jakość. Nie ocenia uczelni pod względem jej wybitności, a raczej pod względem średniej, jaką ona reprezentuje. Co oznacza, że gdybyśmy mieli noblistę, ale nie mieli całego, że tak powiem, pelotonu wybitnych ludzi, to dalej byśmy nie byli w kraju zauważani. A to przecież nie o to chodzi, żeby... średnio w nauka była na dobrym poziomie. My musimy się wyróżniać, być najlepsi w pewnych obszarach, ale to nie musi być uśredniona wartość. A teraz ten system taki jest. Na pewno należałoby w jakiś sposób odejść od tej punktozy, od liczenia tych czasami, jakby to powiedzieć, no bezdusznych punktów, tak, czy to za publikacje, czy za inne osiągnięcia. I moim osobistym zdaniem takim wyjściem jest ocena ekspercka, która byłaby oparta o analizy ekspertów niekoniecznie z Polski, a może przede wszystkim spoza granic naszego kraju, którzy mieliby właśnie tą możliwość obiektywnego spojrzenia na najlepsze osiągnięcia z danej uczelni i na tej podstawie klasyfikowania, ewaluowania jakości badań naukowych.
Ja mam czasami
to jest do zrobienia, bo tak w Europie i na świecie się dzieje. Nie wszędzie, ale tak jest.
Ja mam takie czasami wrażenie, bo jak tutaj siedzą pana rektora koledzy, naukowcy, to wielu z nich ma różne patenty na przykład. Na swoim koncie, tak? Wynalazki. Rzeczywiście to, do czego właściwie nauka jest stworzona, żeby iść do przodu, prawda? I unowocześniać pewne, od tego są to właśnie te patenty i te wynalazki, ale za tym nic nie idzie. Taki patent można sobie powiesić na ścianie w gabinecie, bo nie ma pieniędzy na wdrożenia. To też jest frustrujące chyba dla ludzi nauki, którzy mogą sobie tapetować ściany, ale z tego nic dalej nie wynika, prawda?
Ale też pani redaktor, prawda jest taka, że no, dużo rzeczy można opatentować. Ja sam jestem też autorem patentów. Natomiast tak naprawdę największym osiągnięciem, czy największym znaczenie czy ma, kiedy dany patent faktycznie znajduje to swoje
zastosowanie w życiu.
Zastosowanie, wdrożenie, komercjalizację. I tutaj nie można tylko tego zwalać na system państwa, czy na jakąś bierność przedsiębiorców, bo jednak prawda jest taka, że no, zdarzają się patenty, które jednak nie mają tej wartości takiej rynkowej i nie, dlatego nie są komercjalizowane czy wdrażane, że po prostu no niestety nie są to takie odkrycia przełomowe. Więc bądźmy też obiektywni. Moglibyśmy jeszcze więcej, ale tak naprawdę znaczenie będzie miało to wtedy, kiedy będziemy to umieli przelać na monety, pokazać w takim namacalnym wymiarze, jak ten patent zmienił świat dookoła. I to bym punktował przede wszystkim, nie liczbę uzyskanych patentów, a już broń Boże składanych wniosków patentowych, bo tutaj jak z panią redaktor siedzimy we dwoje, to po paru godzinach na pewno byśmy jakiś wniosek patentowy we dwoje wspólnie złożyli do Urzędu Patentowego w kraju. Natomiast wdrożone patenty, zmonetaryzowane patenty, to byłoby coś, co powinno się szczególnie doceniać, promować i tutaj wielkie brawa powinni ci naukowcy, badacze dostawać.
Mówiliśmy, panie profesorze, o kształceniu, mówiliśmy trochę o nauce, a porozmawiajmy w takim razie o działalności klinicznej, bo Gdański Uniwersytet Medyczny jest organem założycielskim dla 4 podmiotów leczniczych, w tym m.in. takiego największego w Polsce północnej szpitala Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, które z pewnością nasi słuchacze, które ten szpital znają i być może byli pacjentami któregoś z podmiotów, o których mowa w tej chwili. Chciałam zapytać o personel medyczny, bo to jest, tam pracuje kilka tysięcy ludzi, prawda?
Tak.
To jest kilka tysięcy ludzi zatrudnionych w tych jednostkach. I słyszy się bardzo często o przeciążeniu personelu medycznego. Czy uczelnia dyskutuje z dyrekcją tych placówek na temat tego, żeby odciążać z wykorzystaniem, nie wiem, może właśnie studentów kierunków medycznych, którzy mogliby być jakimiś asystentami, wspieraczami, pomagaczami dla personelu, wyręczać go w pewnych działaniach?
Zacznę od tego, że jesteśmy dumni z wszystkich 4 podmiotów, dla których jesteśmy organami założycielskimi. Faktycznie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne jest największym z tych 4 podmiotów.
Mamy jeszcze, powiedzmy, jak już jesteśmy, Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.
Tak. Centrum Medycyny Rodzinnej i Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, czyli w skrócie UCEK, tym skrótem się najczęściej posługujemy, to jest ten nasz największy podmiot, który nam najwięcej, w cudzysłowie, sławy przynosi, bo jest najbardziej zauważalny, postrzegalny także z perspektywy pacjentów, ale i okolicznych podmiotów samorządowych i w skali kraju. Pracowników jest około 4000, jeżeli się nie mylę. Z tego około połowę stanowią lekarze. I oczywiście obciążenie jest nie tylko od strony akademickiej, czyli kształcenia i badań naukowych, ale bardzo silne czy duże obciążenie od strony leczniczej, medycznej, procedur leczniczych. Staramy się odpowiedzieć na pytanie, co możemy zrobić jako uniwersytet, aby usprawnić proces kształcenia czy robienia badań naukowych w uczelni bez straty, bez jakości leczenia pacjentów.
Bo studenci są już od jakiegoś czasu zatrudniani jako asystenci lekarzy.
Tak,
na przykład na szpitalnym oddziale ratunkowym, na tak zwanym korze.
Ale nie tylko, także w klinikach, w szpitalu znajdują miejsce jako osoby właśnie wspierające lekarzy.
A co oni mogą robić? Bo student nie ma uprawnień do takich działań medycznych, ale coś pomagać, wspierać może,
tak,
prawda?
Wspierają. Często praktyki. W tych pracach, w cudzysłowie, biurowych, papierowych, a przygotowawczych do tych już poważnych ważnych...
Czyli na przykład co, zbierają wywiad? No nie trzeba być lekarzem, żeby zebrać wywiad od
ale
pacjenta,
pomagają,
prawda?
Wprowadzić ten wywiad.
Do komputera
jest
gdzieś, tak?
Wiele różnych obszarów, w których są wykorzystywani, w cudzysłowie, bo to słowo wykorzystywanie brzmi pejoratywnie, nasi studenci bardzo chętnie chcą brać udział, ponieważ uważają, że to jest ta forma kształcenia praktycznego.
Oni no właśnie, bo oni też mają... często narzekają chyba na zbyt duże... dużo zajęć teoretycznych, a mało praktycznych. No, ale tą teorię też trzeba poznać, prawda?
Upraktyczniamy zajęcia. One i tak są w dosyć wysokim stopniu praktyczne, bo jednak lata kliniczne na kierunku lekarskim, no to w dużej mierze to są zajęcia praktyczne. Z tym, że tutaj, mówię o asystencie lekarza, tutaj jest już takie miejsce na bycie bardziej, w cudzysłowie, znowuż samodzielnym. To znaczy, no dalej pod nadzorem lekarza, ale jednak jest to takie niestandardowe już podejście do tego kształcenia.
Można się też sprawdzić w kontakcie z pacjentem, prawda?
Dokładnie tak. I wiele z tych osób zostaje potem z nami w szpitalu już jako rezydenci, czy potem pracownicy. No, jeszcze do tego etapu nie doszliśmy, żeby mieli pracowników, ale zostają z nami i chcemy ich z nimi współpracować. Także jest to doskonale sprawdzające się narzędzie kształcenia, ale też budowania relacji, zdobywania doświadczenia.
Co w takim razie, panie profesorze, już tak powoli kończąc, środowisko naukowe, kliniczne tutaj Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego powinno robić? Jakie są pana zdaniem takie priorytety w zakresie działań, które mogą się przyczynić do poprawy zarówno jakości kształcenia, badań naukowych, także pracy klinicznej pracowników GUMED-u?
To jest dobre pytanie, to znaczy nie ma jednej odpowiedzi na to, co powinni robić, bo w moim ocenie pracownicy, myślę, że wszyscy, jakby tak można powiedzieć, starają się robić, co mogą, aby na najwyższym poziomie leczyć, jednocześnie kształcić, czy realizować badania naukowe. Oczywiście rzadko który zawód ma wpisane w swoje portfolio czy swój zakres obowiązków jednoczesne wykonywanie tych trzech dosyć do siebie zbliżonych, ale mimo wszystko jednak innych obszarów, myślę, leczenie, kształcenie i badania. Stąd naszą rolą jako uczelni i szpitala jest stworzenie takich warunków, aby to było jak najbardziej możliwe i jak najbardziej płynne.
Stąd inwestycje na przykład, tak?
Dokładnie tak. Chcemy poprawiać warunki pracy. I to się udało. No, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne składa się z dwóch szpitali, Centrum Medycyny Inwazyjnej i Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. Są to ciągle jeszcze jedne z najnowocześniejszych szpitali w Polsce, które robią wrażenie nie tylko na naszych kolegach, koleżankach z Polski, ale także tych, którzy przyjeżdżają do nas z Europy Zachodniej czy ze świata. I chcemy dalej się w tym kierunku rozwijać. Między innymi rozpoczęliśmy inwestycje Centrum Medycyny Pediatrycznej, aby poprawić zakres procedur, komfort pracy pobytu pacjentów i pracy w zakresie właśnie pediatrii. Mamy też pomysły na dalszy rozwój tejże infrastruktury szpitalnej. I w ten sam sposób myślimy o infrastrukturze, o pracownikach uczelni. To za tym stworzyć infrastrukturę na potrzeby badań naukowych i nowoczesnej dydaktyki. Takiej dydaktyki, która odpowiada na te konieczne włączanie w coraz większym stopniu kształcenia na poziomie symulacji, pracowni symulacji, fantomów, ale także na przykład wspominała pani w którymś momencie wcześniej dzisiaj w rozmowie o komunikacji. Przedmiot komunikacja medyczna wchodzi na stałe do naszego programu studiów i chcemy i musimy i chcemy w tym zakresie kształcić na najwyższym poziomie, ale to znowuż wymaga pewnej infrastruktury, aby tą komunikację nie tylko wykładać, ale też w praktyce
to chyba
ćwiczyć.
Do tej pory był przedmiot fakultatywny. Można było sobie go wybrać albo nie. A rozumiem, że
elementy
teraz
komunikacji
będzie...
były włączone do różnych innych przedmiotów. Natomiast od tego roku mamy przedmiot, który figuruje jako samodzielny.
To w tym roku we wrześniu minie pierwszy rok pana profesora kadencji. wszystkie plany na ten rok, jakbyśmy się cofnęli, udało się zrealizować? Czy jeszcze w trakcie realizacji są?
Na pewno jesteśmy w trakcie. Tu trudno byłoby powiedzieć, że udało się zrealizować. Nie, no 9 miesięcy
czasu
minęło z tego. Z tego pierwszych, można powiedzieć, nawet pół roku to było wdrażanie się w ten proces zarządzania uczelnią. Uczelnią, która ma 6,5 tysiąca studentów, ponad 2 tysiące pracowników, 4 podmioty, którymi jesteśmy organami założycielskimi. Więc to zajęło dużo czasu.
Czyli pan profesor potrzebuje jeszcze więcej czasu.
Udało nam się już pewne rzeczy zrobić. Mhm. Na kolejne robimy, realizujemy. Myślę, że jak upłynie rok, to będzie można faktycznie pokusić się o taką bardziej jednoznaczną i obiektywną opinię tego, co się udało, a czego nie. Ale jedno też mogę powiedzieć na pewno, że to jest coś, co nie, od początku nie było, mówię o planach na uczelnię na te 4 lata, nie było szyte w takich krótkich interwałach jak 12 miesięcy. Pewne zmiany na uczelni wymagają czasu. I to nie tylko chodzi o to, że ich przygotowanie i przeprocesowanie jest czasochłonne, ale też mentalnie zaakceptowanie wymaga pewnych zmian.
To ja już zapraszam teraz pana profesora jesienią na kolejną rozmowę do Radia Gdańsk. Bardzo dziękuję za tą dzisiejszą.
Bardzo.
Profesor doktor habilitowany Michał Markuszewski, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, naukowiec, farmaceuta, kierownik Zakładu Biofarmacji i Farmakokinetyki GUMET, był gościem Radia Gdańsk i moim. Dziękuję jeszcze raz za tą rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę, a program zrealizował Michał Broniewicz. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Radiowo-naukowo.